spodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Witam Państwa i witam mojego gościa, Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Dyrektor od niedawna, taki w pełni dyrektor, prawda?
Bo formalnie, tak.
Ponad rok już pełni Pan obowiązki.
Tak, pełniłem wcześniej obowiązki dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Obecnie wygrałem konkurs na dyrektora i będę tą funkcję pełnił przez następne 5 lat.
Będzie Pan zarządzał i zarządza Pan już ogromnym majątkiem.
Tak jest, tak jest. To jest bardzo, bardzo potężna instytucja, wielowątkowa, bo posiadamy i skansen, który jest największym skansenem w Polsce, jeżeli chodzi o powierzchnię, i przed nami wielka inwestycja w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. To jest następny oddział zajmujący się trudną historią wsi w latach 39-45. Oprócz tego posiadamy w swoich zasobach jeszcze dworek Laszczyków w Kielcach, gdzie jest taka przestrzeń ekspozycyjna i przestrzeń administracyjna. Oprócz tego jeszcze Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz wiatrak typu Holender w Szwarszowicach. Także dość duże wyzwanie, dość duża instytucja.
Będziemy o tej instytucji i o Panu rozmawiać w dalszej części naszego programu. A teraz pierwsza z piosenek, które Pan zaproponuje dziś naszym słuchaczom.
Pierwszą piosenkę, którą chciałbym zaproponować, to cover Kultu, Dziewczyna o perłowych włosach.
No właśnie, dlaczego cover?
Dlatego, że...
A nie oryginał.
Nie wiem, jakoś tak bardziej mi się kojarzy z młodzieńczymi latami, z randkami z moją żoną. To jest dla mnie bardzo przyjemne wspomnienie. Dlatego ten cover, bo oczywiście to był utwór pierwotnie wykonywany przez węgierską grupę Omega, bodajże pierwszy raz w 1968 roku. Natomiast no, akurat wersja Kultu wiąże się z tymi moimi takimi przyjemnymi wspomnieniami.
Piękna i, jak Pan powiedział, bardzo stara już piosenka Dziewczyna o perłowych włosach. Słuchamy. Przypominam, że naszym gościem jest Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Zdecydował się pan zostać dyrektorem. W jakich warunkach, proszę powiedzieć? To znaczy, gdzie pan pracował wcześniej?
No wcześniej przez ponad 15 lat pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Tam zajmowałem się sprawami kultury. Również zajmowałem się sprawami związanymi ze środkami unijnymi. W zasadzie od 2002 roku, czyli 2 lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, zacząłem być przygotowywany do takiej roli eksperta regionalnego. No i ta moja ścieżka zawodowa cały czas była związana z kulturą, z nadzorem nad instytucjami kultury, zatwierdzaniem statutów, przygotowaniem regulaminów organizacyjnych. Taka zwykła administracyjna praca, ale ponieważ przed tą instytucją stało dość duże wyzwanie, takie infrastrukturalne, czyli projekt dofinansowywany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczący zakończenia inwestycji w Michniowie. Moje szefostwo zaproponowało mi wcześniej objęcie funkcji pełniącego obowiązki, tak żeby ten projekt we właściwy sposób przygotować. No i przez rok pełnienia funkcji poznałem ją dość dobrze. Polubiłem tą pracę, polubiłem tą instytucję, polubiłem ludzi. Dlatego też zdecydowałem się kandydować na stanowisko dyrektora już w normalnym konkursie. No i udało się. Komisja jednogłośnie zatwierdziła moją kandydaturę, z czego się bardzo cieszę, bo komisja była dość szeroka i byli też przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, czyli Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, przedstawiciele ministra kultury, no i oczywiście przedstawiciele organizatora i pracowników. Szczególnie ważny dla mnie był głos pracowników, którzy w zasadzie jednogłośnie też zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę.
A jakieś szczególnie trudne pytanie z tego konkursu pan pamięta?
Oj, wiele było pytań. No, przedstawiałem swój program, wizję przyszłości, ponieważ ja jestem realistą. W zasadzie skupiłem się na takich najważniejszych kwestiach i na bieżących problemach instytucji, które szybko należało rozwiązać. Dość sporo pytań było ze strony Ministerstwa Kultury o tą działalność taką merytoryczną stricte, o system prowadzenia badań naukowych. Ja tam zaproponowałem zmianę tej struktury organizacyjnej, położenie większego nacisku na te badania naukowe i na publikowanie wyników tych badań. Także dość sporo tych pytań było. Myślę, że jakoś sobie poradziłem, skoro komisja zdecydowała się zatwierdzić moją kandydaturę.
Tak, a z wykształcenia, przepraszam, pan jest?
Ja jestem historykiem z wykształcenia, natomiast przez całe życie się uczę. Jestem też absolwentem studiów Master of Business Administration, walidowanych przez Isom Provence School of Management. To jest taka francuska szkoła menadżerska w Marsylii. I przez Uniwersytet Gdański. Oprócz tego jestem audytorem wewnętrznym certyfikowanym pierwszego stopnia. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu samorządu i administracji. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania, zarządzania funduszami europejskimi. Mam dość spore doświadczenie w tym zakresie. Także dość sporo, jeżeli chodzi o te sprawy związane z kompetencjami tych kursów, które w międzyczasie też odbyłem, było dość sporo.
Ale skoro pan wybrał historię jako studia, to zapewne historia jest pana pasją.
Tak.
Jaki
tak,
okres szczególnie?
Tak. Uwielbiam historię. Na studiach bardzo zainteresowałem się okresem I wojny światowej i tutaj czynem legionowym. Na temat pracy magisterskiej wybrałem wizję Polski w propagandzie Legionów Polskich. To była praca o Naczelnym Komitecie Narodowym i o tym, jak ci legioniści i ten obóz piłsudczykowski wyobrażał sobie tą Polskę, o którą walczył. I szczególnie mi jest bliski ten okres historii, aczkolwiek też interesuję się troszkę wybranymi elementami z II wojny światowej. Piersi Piastowie, to też dość szerokie mam zainteresowanie.
Ale te główne tak są dzisiaj na czasie, można powiedzieć, no bo wkraczamy w obchody stulecia, prawda, niepodległości Polski. Pewnie jakieś akcenty również w Muzeum Wsi Kieleckiej państwo planują.
Tak, chcielibyśmy zaproponować jakąś wystawę związaną właśnie odzyskaniem niepodległości. Jeszcze rozmawiam na ten temat z kierownikiem działu etnografii, który w przyszłości będzie odpowiadał za badania naukowe. No, chcielibyśmy przygotować właśnie taką wystawę, która by pokazywała właśnie to, jak sobie ci legioniści wyobrażali przyszłą Polskę, o co walczyli, do czego dążyli. No i co z tego wyszło, prawda?
Posłuchamy kolejnej piosenki.
Tak, kolejna piosenka to Cyniczne Cury Curychu w wykonaniu Artura Andrusa. Dlatego, że no bardzo lubię Artura Andrusa, bardzo jest mi bliskie jego poczucie humoru, a ponieważ jeszcze uwielbiam Turcję, a te akcenty tureckie w tej piosence są widoczne, dlatego też wybrałem ten utwór jako drugi.
Z przyjemnością posłucham również.
Trafił szlak i zakrzyknął tak: Cyniczne cury Curychu, potępiam was wszystkie w szambu. Cyniczne cury Curychu, płaczę za wami Stambuł. Tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne cury Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne cury Curychu, płaczę za wami Stambuł. Radio Stambuł 2 na okrągło gra. Cyniczne cury Curychu, potępiam was wszystkie w szambu. Cyniczne cury Curychu, płaczę za wami Stambuł. Cyniczne cury Curychu, potępiam was wszystkie w szambu. Cyniczne cury Curychu, płaczę za wami Stambuł.
Spodziewany gość.
Mariusz Masny dzisiaj z nami, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Tak jak pan powiedział, instytucja wieloaspektowa. Zatrzymajmy się na Michniowie, na mauzoleum. Pracuję tutaj już ponad 30 grubo lat i jak tylko przyszłam do pracy, to już się o Michniowie mówiło w kontekście budowy tego mauzoleum. Ileś tam po drodze było przeszkód, ale wreszcie wszystko staje się faktem.
No, otrzymaliśmy decyzję od pana premiera Glińskiego, że ten nasz wniosek przeszedł już drugi etap oceny merytorycznej. Wiemy, że w przygotowaniu jest umowa, także już w międzyczasie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie tych robót wewnętrznych, instalacyjnych i przygotowanie wystawy. Myślę, że jeżeli nie będzie żadnych przeszkód infrastrukturalnych tak naprawdę w realizacji tego projektu, to jesteśmy w stanie w połowie 2019 roku otworzyć ten obiekt dla publiczności.
Jak on będzie wyglądał, proszę powiedzieć?
To będzie 6 segmentów. One będą podzielone, będzie kilka elementów, które będą opowiadały o tej trudnej historii polskiej wsi. Na razie szczegółów nie znamy, dlatego że ogłaszamy też w ramach tego przetargu konkurs na przygotowanie scenariusza tej wystawy. Natomiast wyobrażamy sobie w ten sposób, że pierwszy element będzie taką strefą ciszy, gdzie będzie się można zadumać nad tym, co się działo w trakcie okupacji niemieckiej. Następny element będzie dotyczył historii właśnie wsi pacyfikowanych. Będziemy chcieli opowiedzieć również w jednym z elementów o współpracy wsi z partyzantką, bo wiemy, że Michniów też został dotknięty tymi restrykcjami, dlatego że ludność miejscowo współpracowała z partyzantami i tak się działo w wielu polskich wsiach. Będzie też element, który będzie opowiadał o Holokauście i pomocy, jaką udzielali mieszkańcy wsi Żydom. Także chcemy opowiedzieć też historię Kresów Wschodnich, bo może w tym momencie nie jest ta część terytorialna związana z Polską, ale w momencie, kiedy wybuchła wojna, Kresy Wschodnie były częścią Polski i tam też dochodziło do takich wydarzeń, które odbijały się na ludności wiejskiej. Także w ten sposób chcielibyśmy przekazywać tą historię w sposób też taki atrakcyjny dla młodego pokolenia, tak żeby zainteresować tą historią trudną młode pokolenie.
Tak, bo Michniów symbolizuje wszystkie wsie polskie,
817 wsi, tak, które zidentyfikowane zostały do tej pory na terenie Polski. Na Kresach Wschodnich tych wsi było więcej. Przede wszystkim pokazujemy te wsie, które były spacyfikowane na terenie dzisiejszej Polski. Tam będzie też taka mapa, wyobrażamy sobie, że będzie taka mapa, która będzie pokazywała właśnie, gdzie te wsie spacyfikowane były, ze szczególnym uwzględnieniem Michniowa jako symbolu tych pacyfikacji.
Czy mają państwo kontakt z tymi miejscowościami?
Tak, oczywiście oni też odwiedzają nas corocznie
w lipcu,
tak, podczas uroczystości związanych z upamiętnieniem pacyfikacji. Także będzie ten element widoczny w postaci krzyży, które właśnie docierają do nas z tych miejscowości spacyfikowanych. Z tych miejscowości spacyfikowanych też dociera do nas ziemia, która takim ma być symbolem i też będzie umieszczona w odpowiednich urnach w tym mauzoleum.
Rozumiem, w połowie 19 roku, czyli też to będzie w lipcu pewnie, tak?
Prawdopodobnie chcielibyśmy zdążyć na lipiec, jeżeli by nam się udało
taka uroczystość
zakończyć. Tak,
otwarcia.
Tak.
Kolejna piosenka.
Kolejna piosenka, no taka związana troszkę z moim relaksem, odpoczynkiem. Też kojarzę ją z drogą do domu, bo często z żoną, jak wracaliśmy do domu rodzinnego, właśnie tą płytę puszczaliśmy. To jest Andrzej Grabowski. Piosenka pod tytułem Małe Piwko, czyli Czysty Relaks.
Słuchamy.
Ucieka kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Drugi, trzeci. mi łzy. Małe piwko z korzeniami, przebaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami, przebaczysz mi. Jeden pies. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden pies.
Przypominam, pan Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, dzisiaj spodziewanym gościem. Wspomniał pan o tej drodze do domu z żoną. Powiedzmy o żonie, też związana jest z muzeum, tylko innym.
Tak, tak, tak. Obecnie jest kierownikiem działu wydawnictw w Muzeum Narodowym w Kielcach. No to dlatego, że jest doktorem nauk humanistycznych, jest językoznawcą, także fachowcem w swojej dziedzinie. Oczywiście jeszcze ma kilka funkcji, bo jest też pełnomocnikiem do spraw jakości w tymże muzeum. Zajmuje się również środkami unijnymi, czyli pisaniem projektów, rozliczaniem tych projektów.
Czyli dużo wspólnego państwo
także dużo, mają. Dużo mamy wspólnego, nawet te nasze drogi zawodowe często się przeplatały, bo na przykład jako pracę dyplomową ja pisałem na studiach Master of Business Administration pracę z zakresu marketingu elektronicznego i rynku elektronicznego, czyli e-commerce. Ta praca dotyczyła głównie badania efektywności kampanii promocyjnych w internecie poprzez portale Facebook, ale też poprzez strony internetowe, inne portale i wortale, a moja żona swoją pracę doktorską pisała z zakresu również marketingu poniekąd, ale też językoznawstwa. Pisała na temat języka stron internetowych i portali społecznościowych muzeów narodowych w Polsce. Często te nasze drogi zawodowe się przeplatają, mamy też wspólne zainteresowania zawodowe i myślę, że jedno skorzysta z doświadczenia drugiego i odwrotnie.
Także a jeszcze chciałam zapytać, skąd była ta droga do domu?
Skąd była droga do domu? Z Kielc do mojego domu rodzinnego, czyli do Nowej Dęby. Ja stamtąd pochodzę, tam się urodziłem. Tam mieszka moja mama.
Nowa Dęba, kiedyś województwo tarnobrzeskie.
Kiedyś województwo tarnobrzeskie, tak. To jest pierwsza gmina za granicami.
Wcześniej rzeszowskie chyba, tak?
Tak, teraz obecnie podkarpackie.
Tak.
No, odwiedzamy rodziców. Moja żona pochodzi z Połańca, także po drodze i często podczas wspólnej podróży do domu słucham muzyki, takiej wspólnej muzyki, to właśnie Grabowski, Andrus i inne tego typu utwory. Sama moja rodzina pochodzi z Podkoński, z takiej niewielkiej miejscowości Matyniów, natomiast no, zawirucha powojenna spowodowała, że dziadek musiał uciekać najpierw na tak zwane ziemie odzyskane, a stamtąd musiał znowu uciekać w te strony, tak żeby no, nie groziły mu jakieś represje ze strony tego tego aparatu komunistycznego.
To no jak się tak pan jakoś, znalazł w Kielcach w takim razie?
Zawsze jakoś ciągnęło mnie do Kielc. Zawsze ciągnęło mnie do Kielc. My tu przyjeżdżaliśmy często jako małe dziecko, pamiętam, dworzec, głównie dworzec w Kielcach. Tu przesiadaliśmy się i jechaliśmy właśnie w rodzinne strony, czyli do Matyniowa. Tam mieliśmy takie rodzinne gospodarstwo rolne bez ziemi. Dom właśnie taki stary, taki jaki prezentujemy między innymi w skansenie i stodała, parę drzewek, stolik. Bardzo miło wspominam te czasy, tam wypoczywaliśmy. Przyjeżdżała do nas rodzina właśnie z Zielonej Góry, bo tam część rodziny zamieszkała, z Gorzowa Wielkopolskiego. No i my przyjeżdżaliśmy tutaj właśnie z Nowej Dęby. Wszyscy spotykaliśmy się i podczas wakacji głównie. Było bardzo przyjemnie, bardzo wesoło, bardzo rodzinnie.
Tak, i po tych wspomnieniach zaproponujemy państwu kolejną piosenkę.
No kolejna piosenka to raczej jest związana z moimi czasami studenckimi. Takie miłe wspomnienia, bo często właśnie z kolegami, z którymi nadal utrzymuję kontakt, często właśnie podczas wspólnych imprez śpiewaliśmy tą piosenkę. Ta piosenka też towarzyszy mi od lat liceum. Wtedy otrzymałem kasetę właśnie tego zespołu od swojego kolegi. Jakoś od razu polubiłem tą grupę. Chciałem właśnie zaproponować piosenkę Bojo Cię Kocham grupy Depres, polsko-norweskiej grupy, która właśnie wplata takie elementy etniczne do twojej twórczości. I tak jak powiedziałem, głównie to czasy liceum, czasy studenckie, to jest dla mnie też bardzo miłe wspomnienie.
Ale to też jest takie a propos funkcji, którą pan dzisiaj sprawuje w instytucji, prawda? Tak. Słuchamy Bojo Cię Kocham.
By se diose łączkę kosić, sumka świeciło. Przyszło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę a siuta ci dom. Dam ci jagód do zboneczka.
Spodziewany gość.
Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, spodziewanym gościem Radia Kielce. Panie dyrektorze, przejdźmy do tokarni. Skansen w tokarni, park etnograficzny, w ostatnich latach rzeczywiście się zmienił bardzo, bardzo wzbogacił o nowe elementy. Lubi pan tam jeździć?
Uwielbiam. Naprawdę skansen w tokarni to zawsze dla mnie było magiczne miejsce. Często, no jeszcze będąc studentem, gdy odwiedzałem park etnograficzny w tokarni, marzyłem, żeby tam pracować. To jest taka podróż w czasie. Człowiek może tam odpocząć od zgiełku dnia codziennego. Uwielbiam tam jeździć. No niestety nie za często mam czas na to, żeby się przechadzać po parku etnograficznym, dlatego że ja tam jeżdżę głównie do pracy, tak, która jest związana z prowadzoną przez nas działalnością, czy to też z imprezami plenerowymi, czy też no, zwykłymi takimi bieżącymi sprawami administracyjnymi czy inwestycyjnymi, ale uwielbiam park etnograficzny w tokarni. Cały czas chcemy rozwijać tą instytucję, ten nasz oddział. Chcemy, żeby się zmieniał i chcemy, żeby coraz więcej osób nas odwiedzało. Mamy nadzieję, że...
Ale chyba na to nie narzekają państwo, prawda?
Bo nie. W ubiegłym roku park etnograficzny w tokarni odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. To jest no, dość duża liczba, jeżeli chodzi o tego typu instytucje, biorąc pod uwagę, że jest to oddział, który jest otwarty tak naprawdę dla szerokiej publiczności sezonowo. Teraz właśnie mieliśmy zamknięcie sezonu. Ten park jest otwarty w godzinach 9 do godziny 15, dlatego że o 16 już się
jest
robi
ciemno,
w zasadzie
oczywiście.
Ciemno. Ten ruch jest coraz mniejszy, a największy ruch zaczyna się mniej więcej w połowie kwietnia i kończy się w połowie października.
Ja przypominam sobie podczas wakacji jakieś, nie wiem, kilkanaście lat temu nadawaliśmy stamtąd program. Przypadkowi ludzie, bo to tak ładnie położone na trasie Kielce-Kraków, prawda? Więc turyści przejeżdżają, zatrzymują się i ja podchodzę z mikrofonem do państwa, pytam jakie wrażenia, a pani płacze. Płacze ze wzruszenia, bo przypomniały jej się dziecinne czasy, kiedy jeździła do swojej babci i tak samo ta wieś wyglądała.
Często spotykamy się z takimi sytuacjami, że właśnie dziadkowie przyprowadzają swoje wnuki do parku etnograficznego i tam pokazują dzieciom, jak wyglądało ich dzieciństwo. Szalonym powodzeniem podczas imprez plenerowych cieszą się gry i zabawy dawne. Grele, toczenie fajerki, to jest to, co wzbudza naprawdę takie nostalgiczne wspomnienia, taką tęsknotę za dzieciństwem wśród tych ludzi i czasami zdarza się, że im łezka w oku się zakręci.
A ulubione pana imprezy?
Moje ulubione imprezy? No to przede wszystkim Jawor. Jawor to jest impreza, którą robimy wspólnie z Radiem Kielce. Ogromne święto muzyki ludowej, ale też Festiwal Smaków. Bardzo lubię tę imprezę, którą robimy wspólnie z Echem Dnia. To jest impreza, która ma promować nasze dziedzictwo kulinarne, bogate dziedzictwo kulinarne. Święto Chleba też jest to takie ważne wydarzenie, które ma pokazywać tą obrzędowość związaną z ziarnem, z pieczeniem chleba, z przemiałem zboża. Szalonym powodzeniem się cieszą pokazy, które robimy podczas tej imprezy. Duże zainteresowanie wzbudza wiatrak, który musi być podnoszony i nastawiany w stronę wiatru tak, żeby śmigi mogły zacząć się obracać i żeby on mógł zacząć mleć zboże. Wielu turystów właśnie z zaciekawieniem ogląda to, bo to jest naprawdę widowiskowe. To są chyba takie imprezy najciekawsze, ale też jarmark agroturystyczny. Impreza, która się cieszy no, ogromnym powodzeniem w tym roku. Odwiedziło nas podczas tej imprezy 13 tysięcy osób. Czyli no, to jest rekord. Mamy nadzieję, że nadal będziemy cieszyli się uznaniem wśród turystów, bo to nie tylko odwiedziny tego skansenu, ale też nagrody, które otrzymujemy. Przypomnę, w tamtym roku otrzymaliśmy otrzymaliśmy certyfikat POT za jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce.
POT, czyli Polskiej Organizacji Turystycznej.
Tak. Nasz skansen jest ewenementem, dlatego że to jest 65 hektarów, czyli największy skansen w Polsce, z czego 20 hektarów zajmuje las. Jest zakole rzeki Czarnej Nidy, że ten teren jest tak urozmaicony. No, cieszymy się zainteresowaniem też filmowców. Wiele produkcji ostatnich lat, takich historycznych, gościło na terenie skansenu. Tutaj wspomnę Wyklętego, Wołyń, Belle Époque. Teraz też rozmawiamy z producentami filmowymi na temat następnej produkcji. To są te komercyjne, ale też niekomercyjne. Tak. Mi się bardzo podoba nasz skansen, dlatego że tu można różnego rodzaju zdjęcia realizować.
I skansen może udawać wiele miejsc.
Wiele miejsc, tak. Tak.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Myślę, że zaproszeniem do tokarni możemy zakończyć tę naszą audycję.
Zapraszamy bardzo serdecznie do tokarni, ale nie tylko w tym sezonie letnim, też w sezonie zimowym. Zapraszamy do korzystania z atrakcji, które przygotowujemy dla zwiedzających. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie śnieg, to chętnie dla Państwa zorganizujemy kulik, ognisko. Zapraszamy serdecznie przez cały rok na spacery z całymi rodzinami.
Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, był naszym gościem, który zaproponuje też muzyczne zakończenie.
Tak, na muzyczne zakończenie grupa, którą zachwyciłem się w ostatnim roku, która występowała w skansenie podczas filmowego skansenu, to jest grupa Lucasino. Lucasino jest to raper, który w swoją muzykę wplata takie elementy etniczne i chciałem zaproponować piosenkę, która no, szczególnie mi się spodobała. To jest Ostatnia Melodia Kresów. Ona też nawiązuje właśnie do folkloru Kresów, czyli tym, czym zajmuję się na co dzień.
Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.